Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Ja nazywam się Michał Żuławiński.
Michale, dzisiaj mamy taki temat, który powiem Ci tak, dwa lata temu to głowy by mi nie przyszło, żeby nagrywać, jeszcze całe lata, całe ostatnie, nie wiem, 5-6 lat, kiedy tak jak ostatnio dyskutowaliśmy, że inflacja, no wielokrotnie dyskutowaliśmy, że tematy inflacji to były tematami dla koneserów, hobbystów, jak ona się tam wahała między 1 a 2%, stopy procentowe były 1% około przez lata, tak, przez ponad 5 czy 6 lat niezmieniane, to nikt się tym kompletnie nie interesował, a taki temat jak inwestowanie w obligacje, to co najwyżej mogliśmy się pośmiać, znaczy pośmiać, o to niektórym nie było do śmiechu, wspomnieć jak były obligacje korporacyjne GetBacku, wybuchły nazwijmy to, no to wtedy w ogóle ludzie się dowiedzieli, co to są obligacje, tymczasem nastały kompletnie inne czasy i będziemy dzisiaj rozmawiali o obligacjach, no właśnie jak je nazwać, oszczędnościowych, antyinflacyjnych, Skarbu Państwa. Dlaczego my w ogóle zajmujemy się tym tematem?
Zajmujemy się tym tematem, bo tak jak powiedziałeś, temat dojrzał, mam wrażenie, i teraz się zajmują nim wszyscy, więc głupio byłoby, żebyśmy się my nim nie zajmowali. Ja też z całkiem osobistych doświadczeń dostałem kilka pytań od osób, które się w ogóle nie zajmowały inwestowaniem do tej pory, a zainteresowały się tematem obligacji właśnie. No widać to też po statystykach internetowych, po różnych tam mediach społecznościowych, że to jest temat, którym Polacy żyją, więc poza tą warstwą tekstową, którą mamy w naszym serwisie, to też coś nagramy i poopowiadamy, bo jest o czym opowiadać, szczególnie obecnie, no bo za nami czerwiec, rekordowy pod względem sprzedaży tych obligacji. Obligacje, które funkcjonują pod różnymi nazwami właśnie, bo obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, obligacje skarbowe, obligacje antyinflacyjne się czasami je teraz nazywa, ale generalnie są to wszystko te same papiery, czyli obligacje emitowane przez Ministerstwo Finansów, które mogą kupić oszczędzający Polacy, a które nie są przedmiotem obrotu giełdowego, tak jak te inne obligacje, o których dziś akurat nie będziemy mówić. Dzisiaj mówimy o tych, no właśnie.
Tych właśnie, co możemy
tak,
sobie...
Tak, tak. Co bezpośrednio od ministerstwa. Tak.
To jest w ogóle kupić. Jakaś w ogóle nowość. Od kiedy to można było, kojarzysz, można było po raz pierwszy tą metodą nabyć obligacje? To przypomnij, to jest prosta sprawa. Obligacjeskarbowe.pl. Wchodzi się na stronę i trzeba przebrnąć przez odpowiednie formalności i kupić. Do tego jeszcze wrócimy. Pamiętasz tak mniej więcej ile to czasu? To już lata.
Tak, to jest historia długa. Po prostu teraz odżyła. I to tak... Z wielkim impetem, no bo jest to instrument konkurencyjny dla lokat, które przez wiele również miesięcy i lat nie dawały sporo zarobić. W ostatnim czasie poprawiła się oferta tychże obligacji skarbowych, więc mamy nowy boom na tym rynku, jeśli to możemy nazwać rynkiem. No jest to coś udającego może rynek, bo jest jeden sprzedawca, wielu odbiorców i chociaż w sumie możemy tak nazwać, że to jest jakiś rynek.
Jasne, bo to jest rzecz, którą ja tak przynajmniej kojarzę przez lata, to było niemożliwe, że jak inwestor indywidualny mógł sobie nabyć obligacje Skarbu Państwa. Teraz to chociaż może tak było, ale teraz może tak już bezpośrednio i nie musi uczestniczyć w żadnych aukcjach, w niczym. Tak? No nie jest bankiem inwestycyjnym, tylko może dysponując kwotą 100 zł normalnie nabyć obligacje. Tak w ogóle tak, jak my kupujemy te obligacje od Skarbu Państwa, to co my w ogóle tak naprawdę kupujemy? Co to jest ten w ogóle? Jakbyśmy mogli tak trochę od podstaw wyjaśnić sobie, o co chodzi w ogóle z tymi obligacjami.
Kupując obligacje od Ministerstwa Finansów, pożyczamy pieniądze fiskusowi, państwu polskiemu, jak to nazwiemy. No, a to państwo polskie nam obiecuje, że te pieniądze odda w odpowiednim czasie, z odpowiednim procentem. No i tak to się kręci.
A jaką mamy pewność, że nam państwo odda te pieniądze?
Taką samą jak w przypadku wielu innych obszarów, w których bazujemy na zaufaniu do państwa. No cóż, trochę na słowo honoru, trochę na wiarę w to, że żaden minister finansów nie stwierdzi, że nie wykupuje tych obligacji. Byłaby to forma bankructwa, chociaż no de facto obligacje te, o których mówimy, są emitowane w polskich złotych, a państwu polskiemu złotych nie zabraknie raczej.
Trudno byłoby,
więc raczej jest kwestia taka, ile te obligacje będą realnie warte w momencie wykupu, aniżeli, że ktoś ich nie wykupi.
Tak, no bo teraz tak myślę o tym, to jak sobie przypominam historycznie, różne bankructwa różnych krajów, a jak nie Argentyny, to Rosji. No Rosja już kilkukrotnie bankrutowała. Teraz, nie wiem, śmiało można powiedzieć, że Rosja jest bankrutem, tak? W 98 pamiętam, Rosja też już raz zbankrutowała. To wszystko były bankructwa dlatego, ponieważ te państwa nie były w stanie regulować długu zagranicznego, więc bankrutowały, bo nie miały odpowiedniej ilości dolarów.
No tak, tak. No, to są bankructwa i bankructwa.
Tak, a tymczasem...
Te zewnętrzne są właśnie groźniejsze, no bo Argentyna czy Rosja nie może dodrukuje. Sobie dodrukować dolarów. No z tym obecnym bankructwem Rosji to jest sprawa o tyle skomplikowana, że no, Rosjanie twierdzą, że oni mają te pieniądze, tylko nie mogą ich przesłać gdzieś tam na zachód Swift przez sankcje i tak dalej. Więc no, każdy też przypadek tego bankructwa można rozpatrywać gdzieś tam osobno. Na szczęście odpukać, jeśli ktoś w to wierzy, Polsce póki co, mam nadzieję, nie grozi bankructwo, więc tym się nie musimy aż tak bardzo zajmować, chociaż oczywiście no, jest to jakiś element ryzyka i każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestowanie w obligacje Skarbu Państwa też to ryzyko ma, chociaż, no, tak podręcznikowo mówiąc, jest to ryzyko relatywnie małe lub nawet najmniejsze spośród całej gamy instrumentów finansowych, w których można inwestować.
Mm-hmm. Wiesz co, no i teraz mamy te obligacje, no i tak, no i to o czym dzisiaj mówimy, to są te tak zwane obligacje antyinflacyjne, znaczy to różnie z nimi jest, tak? To tutaj są te obligacje kupowane przez normalnie obywateli, tak? Przez nas Polaków, od Skarbu Państwa bezpośrednio, no bezpośrednio tak, to no, to pośredniczy tym PKO Bank Polski, czy tam biuro maklerskie PKO Banku Polskiego. I teraz tak, jakbyśmy mogli powiedzieć, jeszcze raz chciałbym wrócić do tego fragmentu, czemu one są takie popularne, no bo tak, no całe lata ostatnie to było jakieś tam skromne oprocentowanie, tak? Skromne typu, nie wiem, 1%, 2%, tak? Gdzieś jakieś takie, no na nikim nie robiło to wrażenia. Wtedy ja jeszcze tak patrzę na to, co się dzieje, jak mamy inflację, jak tutaj no, jakie oprocentowanie można tych obligacjach uzyskać, to jest jedna z takich przyczyn takiej słabej koniunktury giełdowej, no bo kiedyś było tak, że jak powiedzmy stopy były 1%, a obligacje dawały nam 2%, a można było znaleźć bez większego wysiłku spółki giełdowe, które płaciły dywidendę 5%, no to szukanie tych spółek dywidendowych miało z grubsza, to było sensowne zajęcie. No dzisiaj jak te obligacje tam w pierwszym roku płacą po 6 z hakiem procent, a w kolejnych latach, no nie wiem, jakaś marża plus inflacja, marża plus stopa referencyjna, za sekundkę po kolei przejdziemy przez te obligacje, no to znaleźć spółkę giełdową, która będzie nam płaciła po kilkanaście procent stopy dywidendy, to jak ktoś nie ma kupionej tej spółki lata temu i dla niego ma wysoką stopę dywidendy, tylko tak musi od zera tu i teraz zacząć, no to jest zadanie niewykonalne, albo no, no bardzo, bardzo trudne, obarczone ogromnym tutaj przypadkiem. No to jest po prostu, to jest ciężkie zadanie, tak? No, tego się po prostu tak w sposób przewidywalny nie da rady zrobić. No to po co ja mam ryzykować na zmiennym rynku giełdowym, skoro mogę no, tutaj no, niemalże na pewniaka kupić sobie obligacje, które tak jak już powiedzieliśmy sobie, w pierwszym roku 6%, 6% z hakiem, w kolejnych latach odpowiednio wyżej, tak? To też ma, no to jakby w tym upatruję tej takiej ogromnej popularności tych obligacji.
Zgodzę się, że to może być jeden z czynników, bo faktycznie inwestowanie dywidendowe nie jest teraz najłatwiejszym sportem, nazwijmy to tak. Natomiast nie przeceniałbym też, może niestety, wagi inwestorów indywidualnych, jeżeli chodzi o polski rynek, polską gospodarkę, bo na przykład w czerwcu sprzedano obligacji skarbowych za 14 miliardów złotych. No i to nie były pieniądze w 100% płynące z portfeli inwestorów, którzy się gdzieś tam wycofywali z czegoś, tylko po prostu zwykłych Kowalskich.
Z depozytów zdejmowali.
No właśnie, depozytów przenosili się do obligacji. Dla wielu osób, tak jak mówiłem o tych, które mnie pytały, to jest pierwsza forma, nazwijmy to, inwestowania, no inna niż zaniesienie pieniędzy do banku. Tak, to jest coś, dojrzeli do tego ze względu na wysoką inflację i jeszcze jeden czynnik, o którym za chwilę, że no nie, coś muszą z tym zrobić, bo na koncie czy na lokacie to mocno traci, więc ulokują te pieniądze w obligacje, głównie w obligacje, które są indeksowane inflacją. Czynnikiem dodatkowym, który wpłynął na dużą popularność czerwcowej oferty, jest po pierwsze poprawa jej warunków względem poprzednich miesięcy, ale też, no nie ukrywajmy, wrzawa medialno-polityczna wokół premiera Mateusza Morawieckiego,
rozwiń ten wokół,
w którego oświadczeniu majątkowym za rok ubiegły znaleziono właśnie zapis, że inwestował w obligacje Skarbu Państwa. Tam nie było wyszczególnione chyba dokładnie w które, ale no mniejsza o to. Poszło w naród, że to są obligacje Morawieckiego i taka fraza, sprawdzałem w wyszukiwarce, też się gdzieś tam zaindeksowała,
Google
też była popularna.
Pięknie pokazuje.
Tak, więc tak. To też jest jakiś element no, zachęty do milionów Polaków do inwestowania, chociaż to nie jest też tak, że miliony Polaków inwestują, bo to też takie dane z Ministerstwa Finansów pozyskaliśmy. Tutaj mówimy o generalnie tych rachunków, na których są obligacje, jest nieco ponad ćwierć miliona, więc to nie jest aż tak masowy sport, jakby się mogło wydawać, może z naszej takiej inwestorskiej bańki. Jest na pewno jeszcze spory potencjał w tym rynku, jeżeli tak to możemy nazwać. Aczkolwiek też no, jakąś formą konkurencji w ostatnich miesiącach i w ostatnich tygodniach są lokaty bankowe, których oferta też się gdzieś tam poprawia. Zresztą zaczęła się ona poprawiać po tym samym apelu premiera, który w tym samym przemówieniu właśnie poruszył wątek tego, że banki za mało płacą i tego, że Ministerstwo Finansów jakoś będzie się starało zmotywować sektor bankowy do zwiększania oprocentowania lokat właśnie poprzez emisję obligacji bardziej atrakcyjnych.
Powiem Ci, w tym tutaj wątku to Ministerstwo Finansów zrobiło niesamowitą konkurencję dla banków, tak? Bo to ja przepatrzyłem sobie, przygotowując się do dzisiejszego nagrania, no w moim banku, jaka to jest oferta no jakichś tam lokat terminowych, no i jest jakieś tam powiedzmy sobie 6-6,5%, no to można znaleźć takie oferty powiedzmy sobie na rok. No tak, to jest wszystko super, tylko to jest jakby stara praktyka no niech banków, no, która mnie dość irytuje, do szału doprowadza dla nowych środków, prawda? Nie mogę tej pieniędzy, co mam na zwykłym, nie wiem, ROŻ, jakimś koncie oszczędnościowym oprocentowanym teraz na skandaliczne typu 1 czy tam 1,5%, kliknąć, załóż lokatę na te atrakcyjne warunki, tylko muszę się łapać prawą ręką za lewe ramię i próbować udowodnić, że to są nowe środki, gdzieś przelewać, gdzieś, no strasznie. To jest
może zrobione, musisz tak? Właśnie założyć gdzieś indziej konto, gdzie będziesz tym nowym klientem hołubionym. Tak, to tak jest, że niektóre instytucje nie doceniają klientów, których mają, tylko wolą pozyskiwać nowych.
No. Tak, no oczywiście to możemy też wątek poruszyć. No, założenie tego konta w tym PKO BP, czy w biurze maklerskim PKO BP pod ten zakup tych obligacji skarbowych też nie jest tak do końca trywialnym zadaniem, no ale przechodzi się przez to raz i już potem jest umiarkowanie prosto, tak? Także to jest tak oczywiście. Tu faktycznie powiem Ci, tak jak zwróciłeś uwagę, że ten zwrot obligacji Morawieckiego, tak, Google Trends istnieje, tak, to się przebiło do takiego mainstreamu, to w takich, nazwijmy to, codziennych portalach plotkarskich, gazetach, takich powiedzmy sobie, no typu Fakt i tak dalej, to wszystkie napisały, że premier Morawiecki
trafiło to
w obligacje.
Pod strzechy, tak. Chociaż no, uczciwie trzeba przyznać, że to nie były jakieś obligacje wyemitowane specjalnie pod premiera, ani jakiś tajemniczy instrument, do którego tylko on miał dostęp. Były to instrumenty dostępne dla wszystkich. No tylko, że no cóż, premier jako były bankowiec pewnie jakoś decyzje finansowe rozważył. I taką decyzję podjął. Więc...
Tak, masz rację, bo ja zwróciłem uwagę na ten wątek, że giełda się może słabo zachowywać, no bo po co ryzykować na giełdzie, szukać stóp zwrotu typu 5, 6, 7%, jak tu można mieć no, prawie bez ryzyka 6% z hakiem w pierwszym roku i o wiele wyżej od kolejnych lat, ale oczywiście masz rację, to moim zdaniem inwestorzy giełdowi ty wpływ na ten, jakby na ten popyt, tak, ten udział w tym popycie mają, no pewnie jakiś tam mają, ale też bym go nie przeceniał, mi się to też tak wydaje, że raczej osoby, które do tej pory po prostu mają trochę więcej pieniędzy na koncie bankowym, tak i nagle widzą, no, czytają tak te same newsy co my, chodzą do tego samego sklepu co my i widzą jaka jest inflacja i po prostu zanoszą te pieniądze i próbują gdziekolwiek, cokolwiek z nimi zrobić. Nawet jak wiąże się to troszeczkę, powiedzmy, z jakimiś formalnościami, no nie jest to takie proste, trzeba gdzieś tam jakiś rachunek gdzieś założyć, coś zrobić. No mnie znajomi, znowu nie finansowi, spoza mojej banki finansowej pytają, jak założyć, jak kupić te obligacje antyinflacyjne, no to ja tu w ramach eksperymentu, żeby się dokształcać, sam sobie kupiłem te obligacje antyinflacyjne, żeby sprawdzić w ogóle jak cały mechanizm, cały proces przebiega, no i tutaj tam pochwalę się, wiesz, no w 10, no nie wiem, do 15 minut siedząc przy komputerze cały proces przeprowadziłem, tak? Możemy tutaj na zakończenie podyskutować, jakie są trzy metody
Jasne, zakup, jasne. To na pewno tak? będzie ciekawe, bo wybrałeś jedną ze ścieżek dostępnych, tak. a te inne nie są aż takie bezbolesne. Aż takie
powiedzmy sobie może zanim co, jaki mamy tutaj krajobraz na sierpień 2022, jakie te obligacje są dostępne, między czym a czym my tutaj wybieramy?
Pierwszy podział tych obligacji, którego możemy dokonać, to są obligacje ze stałym oprocentowaniem i obligacje z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku oprocentowania stałego od początku wiemy, ile zarobimy, kiedy, to jest jasne, przewidywalne. Tych obligacji nie ma aż tak dużo, bo to są obligacje 3-miesięczne oraz 3-letnie, które wejdą do sprzedaży od sierpnia. Natomiast no, więcej zabawy, mówiąc żartobliwie, jest z obligacjami o oprocentowaniu zmiennym, które to oprocentowanie zmienne może zależeć albo od stopy inflacji raportowanej przez Główny Urząd Statystyczny, albo od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. I to jest taki no, pierwszy zgrubny podział. Zagłębiając się dalej...
Jedźmy po kolei, bo tu Polacy mogą się na te różnego rodzaju skróty nadziewać i czasami ich rozszyfrowanie to nie jest taka oczywista rzecz. Także te oprocentowanie stałe to są obligacje OTS, tak? I one dają tu i teraz, jak siedzimy, to jest bardzo ważne. Jak ktoś będzie tego słuchał w sierpniu, to już może być inaczej, tak? To się będzie zmieniać, albo we wrześniu to już na pewno się będzie zmieniać.
Tak, prawda? Tak, tak.
Tak, to jest OTS, czyli to będzie skrót, bo to nie jest takie proste, tak? Stało procentowe. To jest oszczędnościowe, 3-miesięczne, stałoprocentowe. Niestety sposób tworzenia tych skrótów no nie jest według jakiegoś schematu. Za każdym razem trzeba sobie tutaj szukać, jak się rozwijam ten skrót. Oszczędnościowe, 3-miesięczne, stałoprocentowe, 3% w skali roku. No i tyle, tak? Stałe przez 3-miesięczny okres oszczędzania. 3% przy inflacji 15,5% nie robi na nikim wrażenia.
Nie robi wrażenia. To jest obligacja, której oprocentowanie nie było podnoszone w ostatnim czasie, w przeciwieństwie do tych innych, chociaż no nadal figuruje w zestawieniach sprzedaży, więc znajdują się nabywcy, którym to z jakichkolwiek powodów do ich strategii, może krótkoterminowej, gdzieś tam pasuje. Plus te obligacje też, jak wszystkie inne, oczywiście można zamieniać, czyli kiedy nam się obdana obligacja kończy, to nie musimy otrzymywać pieniędzy, tylko jeszcze raz kupujemy obligacje nowej emisji, wtedy mamy troszkę lepsze warunki, więc to tak też te obligacje 3-miesięczne, jak sądzę, bywają często rolowane.
Dobrze, potem mamy RORy i DORy. To jest nowość, tak śmiesznie się to nazywa. ROR to nie jest od rachunku.
To nie jest od rachunku, tak.
Tak, tylko to jest roczna oszczędność, czekaj, bo to też nie jest takie oczywiste. Roczne i rozwinięcie skrótu to jest roczne oszczędnościowe referencyjne. To są takie dwa typy obligacji, które już są o zmienną stopę oparte, które mamy, są to oparte o stopę referencyjną NBP. No i takie przykładowo, roczne oszczędnościowe obligacje, czyli te RORy, w pierwszym miesiącu 6,5% w stosunku rocznym oczywiście, później stopa referencyjna NBP. I aktualnie ta stopa referencyjna wynosi 6%.
6,5%.
6,5 już, albo tak. Już zostało podwyższone. Tak, tak jest. 6,5. No i dobra, i to jest na rok, tak? To są roczne takie obligacje.
No tak, to jest obligacja na rok. W tym wypadku oczywiście nie znamy wysokości stóp procentowych, które będą w najbliższym czasie. Oczywiście jakoś to można przewidywać. To nie będzie 200%, ani to nie będzie 0%, tylko jakieś w pewnym przedziale będą to wartości.
Prezes Glapiński wraz z żoną Katarzyną, którą gorąco pozdrawiamy, na spacerze na molo
powiedział. No tak, akurat jesteśmy daleko od jakiegokolwiek molo, więc może nie mamy wglądu w to, tak. Co się tam teraz obecnie dzieje, jakie prognozy są formułowane. A mówiąc poważniej, no tak, mamy obligacje roczne, mamy obligacje dwuletnie o bardzo podobnej konstrukcji. W przypadku dwuletnich tym bonusem jest jeszcze marża, niewielka wprawdzie, ale jest 0,25%, która nam podnosi ten stopę zwrotu z tych obligacji.
Tak, to skrócik jest DOR i tym razem to jest dwuletnie oszczędnościowe referencyjne i to jest tak jak powiedziałeś, to jest w skali 6,25% w skali roku, a potem stopa referencyjna plus ta niewielka marża. Co ważne, jedne i drugie obligacje tam można kupić od 100 zł.
Wszystkie obligacje kosztują 100 zł, więc tak, ten nie ma żadnej próg wejścia nie jest
bariery.
Nie jest duży. No tak, tak to zostało ustalone. To są obligacje detaliczne, więc chociaż 100 zł jest warte coraz mniej, niestety, no ale ta cena pozostaje i mam nadzieję, że jeszcze długo pozostanie, bo jeżeli taką naszą jednostką rozrachunkową zacznie być 1000 zł, a nie 100, to już będzie dużo, dużo gorzej z cenami, z inflacją i tak dalej. Póki co jeszcze banknot 100 zł jest, jeszcze coś w portfelu znaczy. Tak jak setka się stanie dziesiątką nową, to będzie już.
Pochwalę się, Michał, tak w ramach tutaj, wiesz, przerywników i takich, wiesz, przypowieści dziwnych. Wczoraj sprzątając mieszkanie, znalazłem 200 zł, czy 200 z Waryńskim stałym, czyli tak po denominacji to jest 1 grosz i się nie sprawdziłem jeszcze, zastanawiałem się, czy to jest coś warte, czy muszę mojemu synowi, moim dzieciom powiedzieć, żeby to trzymali i tam za 50 lat dopiero, wiesz, nabierze wartości numizmatycznej, tak? Czy można stówą z Waryńskim coś jeszcze zrobić?
Jest coś, co można zrobić, ale jest to nielegalne. Niestety turyści padają często ofiarą takich procederów,
że ktoś
im wymieni.
Tego nie podpowiadajmy te oczywiście. Tak,
tak.
Ja myślałem o takiej już wartości historycznej.
Takie, niestety, wiesz, tych banknotów za ustroju słusznie minionego naprodukowano tyle, że
jeszcze się bardzo długo,
bardzo długo one pewnie będą gdzieś tam dostępne, chociaż ten papier też nie jest najwyższej jakości, więc może jakby go jakoś tam konserwować, to
tak, nie, te 200 zł, to coś z tym jeszcze, są tak sprane, tak zniszczone,
jeszcze będzie znaczyło, ale to myślę, że to już za horyzontem czasu trwania twojego życia, jakakolwiek wartość z tego
czyli
będzie.
Muszę
więc
dzieciom powiedzieć, żeby
raczej
to trzymało.
Tak. A może nawet jeszcze dalszym pokoleniu.
Tak, dokładnie. Tam i wnuki odpowiednio poinstruowały, że co mają zrobić z tymi banknotami. Dobrze, inne obligacje, tutaj jak tak patrzę, tu mamy obligacje, które się TOS nazywają. Trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe. 6,5% w skali roku. Nowy rodzaj obligacji w lipcu nie był sprzedawany.
Tak, to są obligacje wprowadzone przez Ministerstwo Finansów od sierpnia 2022. Wcześniej były w tym miejscu obligacje również trzyletnie, ale oparte o WIBOR 6M. W tych dalszych okresach to też była obligacja o zmiennym oprocentowaniu, no bo nie wiemy, jaki ten WIBOR będzie. Ba, nie wiemy, czy WIBOR będzie i co z nim będzie, co zamiast będzie WIBOR-u, więc
a to wątek polityczny teraz jest.
Tak,
coś ten
tak,
WIBOR nam
tak
rośnie za szybko i to jest powód, że kredytobiorcy się strasznie krzyczą. Ciekawe, czy tak samo będą krzyczeli, jak WIBOR zacznie spadać.
No, mam pewne podejrzenia, co tutaj się będzie działo, ale to może na inny wątek. Więc były obligacje oprocentowane tymże właśnie WIBOR-em. Ministerstwo Finansów uznało, że chce sobie zmienić ofertę, no bo to jest w jego gestii i ta oferta się może zmieniać z miesiąca na miesiąc i mogą wpadać i wypadać typy obligacji. Co, mamy tego przykład w ostatnim, powiedzmy, 3 miesiącach, ale co do zasady ta oferta raczej jest taka stabilna i aż tak bardzo się nie zmienia. Natomiast no, zamiast tego mamy teraz obligacje trzyletnie oprocentowane stałą stopą, więc przystępując do inwestycji wiemy, ile na niej zarobimy. No i to jest takie uzupełnienie tego portfolio, tej oferty Ministerstwa Finansów, no bo tak jak mówiłem, inne obligacje mają to oprocentowanie zmienne, więc no niektórym może nabywcom ciężko jest się jakoś tam odnaleźć w nich, bo nie wiedzą, ile dostaną. A przecież na przykład jeśli mówimy o lokatach, tak, no to lokata jest, jeżeli nie mówimy o jakichś tam produktach lokaty strukturyzowanej, tylko o takiej najbardziej klasycznej lokacie, no to wiemy, tak, ile zarobimy, lokując tam środki, więc myślę, że to jest taka właśnie jakaś konkurencja. Ten trzyletni okres to też jest, myślę, taki, gdzie no cóż, prognozy, które formułuje czy to Narodowy Bank Polski, czy inne ośrodki, zazwyczaj wykraczają tak na 2 lata do przodu, więc ten trzyletni okres to jest taki już, że wtedy będzie być może normalnie, tak? No bo gdzieś staramy się.
Nikt nie przyjmuje do wiadomości, że tak, to co teraz.
Tak, że może trwać aż tak długo.
Nowa normalność.
Tak, tak. Że wtedy może to będzie już, tak, wszystko już ucichnie. Tak jak prezes Glapiński mówił, stopy będą już obniżone i tak dalej, więc to 6,5% w skali roku to może będzie dla kogoś wtedy coś ciekawego, no ale ciężko wyrokować, tak? No bo żyjemy w bardzo zmiennych czasach.
Wiesz co? Dobra, to teraz były takie te obligacje, no wiesz, 6%, 6% z hakiem. No cały czas przypomnijmy, inflacja 15,5%. Tak sobie zawsze fajniej mieć 6% z hakiem niż no 0% albo jakieś tam 1% na jakimś zwykłym rachunku oszczędnościowym. Tak, więc zawsze coś. tak? Zawsze, zawsze coś. No i to jest też cały czas poziom mniej więcej tych lokat terminowych, które banki polskie po apelu premiera, no chciałbym powiedzieć, że po apelu, raczej po takim lekkim szantażu premiera, chociaż to też dziwny był ten taki, nazwijmy, apel premiera, który narzekał, że banki mają niskie stopy, czy te stopy lokat, bo w sytuacji, kiedy Skarb Państwa kontroluje przynajmniej 3 banki, tak? No to jest...
No tak, myślę, że tutaj te względy polityczne też miały jakąś rolę do spełnienia. Premier jako dobry policjant występujący w obronie tych oszczędzających, banki, no owszem, zostały zrepolonizowane, ale może nie wszyscy o tym wiedzą, albo też przecież nie wszystkie zostały, więc tak te role tutaj zostały jakoś rozdane. Związki banków z władzą, z nadzorem, to jest temat na potężne rozważania, więc tutaj na pewno się to odbyło tak, że banki dostały jasny przekaz, czego od nich oczekuje.
Tak, no i banki
góra
to zrobiły. Tak jak mówiłem, tu przygotowując się w moim banku, rzuciłem okiem i to już narzekałem na tą taką straszliwą praktykę tylko dla nowych środków. Tak? Te różne oprocentowania obowiązują. Przejdźmy do tych najciekawszych obligacji, które są, no nie chciałbym powiedzieć, że chyba są. Ja nie wiem, czy ministerstwo publikuje jakieś statystyki, które z tych obligacji cieszą się największą popularnością, czyli COI oraz EDO. Powszechnie dostępnych, co i to są też, no, musimy znowu rozszyfrować skróty, 4-letnie oszczędnościowe indeksowane, tak? To są już indeksowane inflacją, która teraz aktualnie te parametry tych obligacji od sierpnia będą wyglądały tak, że 6,5% w skali roku w pierwszym roku, a w kolejnych latach inflacja podawana przez GUS plus marża 1%. No to to już jest super, tak? O ile ten pierwszy rok musimy zacisnąć zęby i przeboleć. Teraz w lipcu jest 6%, od sierpnia będzie 6,5%, no to już niewielka różnica, ale no, nagrywamy to 26 sierpnia, lipca i tak sobie dyskutowaliśmy, że ktoś chciałby kupić te obligacje, to może warto wstrzymać się te 5 dni 1 sierpnia, kupić je na nowych warunkach, tak? To była taka dyskusja. No i też musi wtedy zgadywać, jaka będzie ta obligacja za rok, czy tam za 11 miesięcy. No,
tak.
Tak, znaczy inflacja jaka będzie, bo wówczas zostanie wyznaczona tam stopa procentowa dla kolejnego rocznego okresu. Czy to mamy COI oraz EDO, czyli emerytalne 10-letnie oszczędnościowe. To jest od tego skrót tym razem. No i to jest tak samo działa, tylko różnią się te oprocentowania. Od sierpnia będzie 6,75% w skali roku w pierwszym roku, a później marża znowu, znaczy inflacja podawana przez GUS plus marża 1,25%. Tam to procenciki pojedyncze są, mam wrażenie, te punkty są procentowe, są mało istotne. Ważne, że w tych kolejnych latach już będziemy, no nie uwzględniając podatku Belki, tego podatku od oszczędności, tutaj tak, od inwestycji kapitałowych, będziemy chronieni przed inflacją. No i dzisiaj to jest już nie byle co, no bo jak ktoś kupił te obligacje rok temu i dzisiaj już ma indeksowane to inflacją, te obligacje, to ma 16%, 16,5%. Tak może być. No to tak, znaczy nie tak może być, tak jest. No to znajdź mi inwestycję giełdową, która daje 16% w skali roku w przewidywalny sposób. Ja wiem, że Biometr Lublin zrobił 100% teraz w 5 dni, no ale nie mówmy, to nie ma nic wspólnego z jakąś tam przewidywalnością, prawda? No to jeszcze pytanie do ciebie, Michał, czy Ministerstwo Finansów jakkolwiek podaje statystyki, bo ja tak tutaj nie znając odpowiedzi na to pytanie, zamykam jedno oko i moim zdaniem te EDO i COI to są hity inwestycyjne.
Ja ci te oczy otworzę, bo ministerstwo faktycznie podaje te statystyki.
O, proszę bardzo.
Co miesiąc, w ubiegłym miesiącu, za który znamy dane, najpopularniejsze były roczne obligacje, te indeksowane stopą NBP, a następnie na drugim miejscu były właśnie te obligacje 4-letnie indeksowane inflacją.
Czyli COI.
COI,
a tak. Czy na pierwszym miejscu były RORy?
Tak.
Aha, okej. Okay.
Więc tak to wyglądało. No to był też miesiąc wyjątkowy, bo te obligacje indeksowane stopą procentową wchodziły dopiero do oferty, więc tak naprawdę zobaczymy, jak to się gdzieś tam rozłoży dalej. Tak jak nakreśliłeś te obligacje 4-letnie i 10-letnie, które właśnie były nazywane przed tymi zmianami w ofercie tymi głównymi antyinflacyjnymi obligacjami, które, jako się rzekło, przed inflacją w 100% nie chronią, ale pozwalają chociaż trochę zmniejszyć skalę strat, więc to jest jakaś ich zaleta. No i to, że można wskoczyć na tę wyższą faktycznie stopę zwrotu, wyższe oprocentowanie, jeżeli przecierpimy ten pierwszy rok. Ten pierwszy rok obecnie na poziomach 6% ustalanych przez ministerstwo, to i tak jest dobrze. ponieważ jeszcze nie tak dawno, na początku roku, to były tam rzędu...
Jeden z hakiem.
Jeden z hakiem, więc...
Cierpieć ten jeden rok, jeden z hakiem.
To było dużo większe cierpienie, tak, i to oczywiście też może jest dobry moment, żeby powiedzieć, że Ministerstwo Finansów ma dowolność w ustalaniu tej oferty i to było widać na początku cyklu podwyżek stóp procentowych, czyli od października ubiegłego roku, kiedy to nie było wcale tak, że to oprocentowanie obligacji rosło krok w krok za stopami procentowymi. Zdarzały się miesiące przestoju, zdarzały się dostosowania oferty trochę niższe aniżeli wzrost stóp procentowych, więc no to nie jest automatyzm, to nie jest żaden taki mechanizm. To jest jakaś tam, jest to w gestii Ministerstwa Finansów. Obecnie tak się stało, że a też na fali tego, że inflacja dużo bardziej wzrosła, że jest to temat także politycznie numer jeden, zostało to poprawione. Wracając do obligacji tych COI i EDO, to trzeba powiedzieć o jeszcze jednej kluczowej różnicy, a w zasadzie o dwóch kluczowych różnicach. Pierwszą różnicą między nimi, oczywiście abstrahuję od tego, że jedne są czteroletnie, drugie są dziesięcioletnie, bo to samo przez się rozumie, natomiast różnica jest konstrukcyjna, ponieważ w obligacjach czteroletnich odsetki, które otrzymamy i które po każdym roku te obligacje będą dla nas zarabiać, są dopisywane, odkładane na osobne konto, że tak powiem, i nie są reinwestowane. Natomiast
można nimi
w przypadku
zrobić coś.
Tak, można kupić następne obligacje, można je sobie wypłacić, cokolwiek możemy z nimi zrobić. Natomiast w przypadku tych obligacji dziesięcioletnich EDO te odsetki są reinwestowane i to jest jakaś tam przewaga tych obligacji. No, więcej kapitału na nas pracuje, a potem dopiero na samym końcu płacimy gdzieś podatek i tak dalej.
Nie mamy potrzeb takich gotówkowych.
Więc jeżeli nie mamy tych potrzeb, to te dziesięciolatki, jak to się żargonowo określa, no dają zarobić więcej.
No jestem też mniej kłopotliwy w obsłudze później, bo nie dostajemy tej gotówki na konto i musimy się, no co tu z nimi zrobić, tak? co teraz. Tak?
Daj Boże wszystkim problemów, co zrobić z gotówką, to tak, osobna sprawa, ale oczywiście wiemy, o czym mówimy w przypadku inwestycji.
Wielokrotnie na łamach podcastu to dyskutowaliśmy zawsze, a czy ETF akumulacyjne, czy dystrybucyjne, a tu mamy gotówkę, i tak dalej, no to tu jest podobny dylemat do rozwiązania.
Jest to podobny mechanizm. Natomiast też w drugą stronę jest inna różnica, ponieważ wszystkie obligacje możemy wcześniej oddać do wykupu, czyli wcześniej wycofać nasze pieniądze, no z tym, że zapłacimy pewną opłatę i w przypadku obligacji dziesięcioletnich ta opłata wynosi 2 zł od każdej obligacji, czyli 2 zł od obligacji wartej 100 zł, zaś w przypadku obligacji czteroletnich to jest 70 groszy. Więc ta różnica jest mniejsza. Kara za zerwanie, nazwijmy to, lokaty w Ministerstwie Finansów, chociaż tak to...
Nie widać tego w podcaście audio, ale obydwa jest tak jak w pływaniu synchronicznym zrobiliśmy gest cudzysłowia. Tutaj.
Tak jest. Tak. Więc ta kara jest wtedy bardziej dotkliwa. Jest jakąś tam kwestią pewnie do rozważenia, czy ona powinna być aż tak bardzo dotkliwa, czy może mogłaby być mniejsza. Nadal, no jest to w gestii Ministerstwa Finansów i ono kształtuje tę ofertę.
No bo ta znowu, w cudzysłowie lokata na 10 lat, to jednak jest bardzo długa lokata, trzeba sobie wprost powiedzieć. Tak, no, nie pamiętam za czasów, kiedy lokaty terminowe były, powiedziałbym, bardziej powszechnym produktem w ofertach banków, żeby się zakładało 10-letnie lokaty terminowe. Jakieś tam roczne to jest w miarę standard, 2-3-letnie, 5-letnie, to już jakieś ekstremalnie długie. Tak, ale no,
tak, tutaj ten okres
10 długi, lat to jest naprawdę szokująco długa.
Jest to związane z tym, że to jest indeksowane inflacją.
Mrożenie tych środków jest bardzo długi czas.
Tak, jest to indeksowane tą inflacją, natomiast no właśnie myślę, że warto o tym przypominać i to podkreślać, że to nie jest tak, że zanosimy pieniądze do PKO BP, o którym jeszcze powiemy, i się żegnamy z nimi na lat 10. Bo są takie produkty finansowe, tak, że nie da się wycofać, albo wycofanie jest bardzo, bardzo drogie. Nie, no tutaj jeżeli coś nam się w życiu zmieni, jeżeli zmienią się nasze plany, to mamy możliwość wycofania tych środków, ba, nawet zarobimy. Tak? Bo jeżeli zarobi obligacja więcej niż te 2 zł, czyli 2% od 100 zł.
Tak, wszystkie odsetki do tego czasu będą
tam zgromadzone. To będziemy na plusie. Oczywiście. Czym to też się różni od lokaty, kiedy często jest tak, że zrywając lokatę w banku, takim komercyjnym, standardowym, no dostajemy tylko i wyłącznie nasz kapitał.
Po raz kolejny chciałbym tu podkreślić to, żeby to wybrzmiało. Konkurencja dla banków, dla lokat terminowych jest ogromna. Jest to mniej wygodne niż kliknięcie w systemie transakcyjnym, wiesz, z apki mobilnej a taką lokatę sobie założę, tu jest troszkę zachodu, ale jak ktoś już raz w głowie przewalczy, przebrnie przez te wszystkie formalności, o których już na koniec powiemy, no to jest o wiele atrakcyjniejsze niż no, klasyczna lokata terminowa, której tak jak powiedziałeś, masz na rok, ale po 10 miesiącach musisz zerwać tę lokatę, no bo nie wiem, bo potrzeba życiowa cię do tego zmusiła, no to niestety. To w zdecydowanej, nie wiem, chyba we wszystkich przypadkach, które ja kojarzę, jest to, no, wiąże się to z utratą jakiegokolwiek oprocentowania.
Jeśli jesteśmy w tym wątku lokaty i obligacje skarbowe, to jeszcze warto powiedzieć, że obligacje skarbowe, te, które kupujemy właśnie, o których rozmawiamy dzisiaj, nie ma tam limitu inwestycji dla pojedynczej osoby i one są wszystkie gwarantowane przez Skarb Państwa. Podczas gdy w przypadku lokat, tak, mamy bankowy fundusz gwarancyjny, gwarancja do równowartości 100 tysięcy euro, więc jeżeli ktoś dysponuje większymi kwotami, milionami nawet, to no, dla niego też to może być jakiś problem, tak? Zakładanie lokat w 10 bankach albo w kilku przynajmniej, obsługa tego, wiadomo, no, możliwe, że nie zajmuje się swoimi pieniędzmi osobiście, ale jak zwał, tak zwał. Tutaj jest gwarancja Skarbu Państwa, no, czyli tego, który gdzieś tam w dalszej kolejności stoi za czy systemem bankowym, czy BFG, no, bo gdzieś tam jest to dorozumienie też z lat poprzednich, niekoniecznie może z Polski, że państwa niechętnie dają upadać bankom, szczególnie dużym, szczególnie jeżeli są ich właścicielami, tak?
Tak.
Natomiast no tutaj
prywatnym, jest, jak pokazuje historia ostatnich lat, co mniejszym.
Prędzej.
Tak, to ewentualnie.
Tak, ale to też nie wiąże z jakimiś tam tym, że środki klientów wyparowują, bo te banki się obecnie zwija tak trochę inaczej, ale abstrahując od tego, no właśnie, jest tutaj gwarancja Skarbu Państwa i nie ma limitu środków, co jest jakimś tam ważnym aspektem, jeżeli to porównujemy z lokatami.
Jeszcze zanim powiemy tutaj, jak sobie kupić te obligacje, co to, jakie formalności trzeba przebrnąć, bo to jest dosyć istotne, powiedzmy jeszcze o dwóch typach obligacji, czyli ROS-ach i RODach. Kolejny skrót do rozszyfrowania. To jest rodzinne, te pierwsze ROS, rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie, a drugi RODy, rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie. I to są już obligacje, no, które są bardzo podobne w konstrukcji do tych wcześniejszych COI i EDO, dają jeszcze lepsze parametry, na przykład te RODy 12-letnie dają 7%, od sierpnia będą dawały 7% w pierwszym roku, a w kolejnych inflacja GUS-owska plus marża 1,75%, czyli fantastyczne warunki, można tak powiedzieć. Tak, a te ROSy dają 6,7% w skali pierwszego roku, a potem inflacja GUS-owska plus marża 1,5%. Minimalnie gorzej, ale też krótszy termin i wszystko jest dobrze, ale to są już obligacje dedykowane tym osobom, które pobierają środki w ramach programu 500+. Czy jak ktoś ma, nie wiem, przykładowo jedno dziecko, rocznie z 500+, jak łatwo wyliczyć, pobierze 6 tysięcy złotych, to ma taki limit. To może sobie w te obligacje zainwestować 6 tysięcy złotych rocznie. No okej, okay, taka to może bardziej niszowa, no bo choćby ze względu na ograniczenia kwotowe, no ale też no, warunki są fantastyczne, trzeba powiedzieć. To jest bardzo ważne, trzeba to powiedzieć, że to jest jakoś sprawdzane. Przyznam się, że nie wiem jak, ale na pewno jest sprawdzane. To jest bardzo ważne zastrzeżenie, że jak powiedzmy sobie, nie wiem, jest dwóch małżonków, jedna z tych osób, jedna pobiera świadczenie 500+, to zawsze jedna osoba pobiera, to tylko ta osoba imiennie, z imienia i nazwiska, która pobierała, też pobiera środki w ramach 500+, może zakładać te, znaczy nie zakładać, kupować te obligacje. Patrz, jakie skrzywienie nawet u mnie, chciałem powiedzieć zakładać te lokaty,
no tak,
i
tak
się przejęzyczyłem, oj nie, jednak kupować te obligacje. Więc jeszcze ROSy i RODy są, no, są obecne w ofercie i to jest możliwe również do kupienia, tak?
Tutaj co ważne w przypadku tych obligacji, które tak jak powiedziałeś, one są podobne konstrukcją do tych obligacji dziesięcioletnich, tam też jest inwestowanie tych naszych odsetek dalej. Jest jeszcze kwestia następująca, mianowicie ten limit, który przypada na każdego uczestnika programu 500+, czy tam rodzinę, jeśli to tak nazwiemy, to w przypadku, w którym kupiliśmy obligacje, potem je oddamy do wykupu wcześniejszego, tak, jakby wycofamy środki, to ten limit nam już przepada. Nie możemy z powrotem zainwestować w kwocie równej, generalnie w ogóle. Jakby mamy, nasz limit wynosi tyle, ile pobraliśmy z 500+ programu, Więc no to jest zachęta do tego, żeby te środki tam inwestować w te obligacje, nie wycofywać.
Jasne.
Bo no, wtedy te, nie załapiemy się na te lepsze warunki. Oczywiście możemy kupić potem te 10-letnie, jak każdy inny. Natomiast tutaj jest to no też jakiś tam oczywiście bodziec do tego, żeby tych pieniędzy nie przeznaczać na konsumpcję, tylko na inwestycje. No tak, mamy tu 6-letnie, tu 12-letnie, 6 plus 12, 18. To może też z takim jakimś tutaj było rozmysłem planowane, żeby to gdzieś tam dziecku wręczyć, czy może coś mu kupić.
Bodziec antyinflacyjny tym razem. Tak mówi się często o bodźcach inflacyjnych. Teraz sobie powiedzmy tutaj, nie wiem, o hamulcach antyinflacyjnych. Jest bardzo silny, bo to jest, po co się podwyższa stopy procentowe. Po pierwsze, żeby kredyty były no, trudniej dostępne, czyli te przedsiębiorstwa mniej dostaną kredytów, mniej zainwestują. Ludzie mniej dostaną kredytów, mniej wydadzą. To jest, będzie nam hamować inflację. I drugi element wyższych stóp, pojawią się wyższe lokaty terminowe, więcej produktów wyżej oprocentowanych, takie jak te obligacje, o których dzisiaj mówimy. To też, ja tutaj wiesz, w ramach przygotowań do podcastu kupiłem sobie pierwszych 5 jakichś tam obligacji, tak żeby sprawdzić, jak cały mechanizm działa, żeby móc powiedzieć, czy to jest trudne, łatwe i tak dalej. No to już jak tutaj śmialiśmy się w kuchni przy kawie,
tak jest.
No nie wydam tych pieniędzy na sushi w okolicznym barze czy na inne przyjemności, tak? Nie wspomogę tym inflacji, tylko właśnie odłożyłem je na kilka lat, kupując jakieś obligacje.
Tak, no chociaż oczywiście jest to, jak każde inwestowanie, odroczeniem tejże konsumpcji, bo kiedyś te pieniądze otrzymasz, tak, ale może będą inne czasy, może będzie inna inflacja.
Może będziemy w czasach deflacyjnych i wtedy rząd będzie mnie gonił, oferując mi oprocentowanie 0%, weź idź, wydaj te pieniądze na przyjemności w lokalnym.
Tak, to jest
w lokalnej restauracji.
Takie nakreśliłeś połączenie między wielkimi mechanizmami sterującymi polityką gospodarczą państwa, a twoim podniebieniem, czy zjesz sushi, czy nie i teraz nie
zjesz. Jak to wpływa na inflację? Dzisiaj nie zjem, no bo przecież bym wspomógł inflację, nie mogę sobie na to pozwolić, prawda? Tak, wiesz co, tak jak już mówiłem, w ogóle zbierzmy kilka informacji, o których tutaj już my wspominaliśmy, tak, no przypomnijmy jeszcze cały czas, inflacja 15,5%, no te obligacje, tak jak tutaj dyskutowaliśmy na początku, bardzo często są nazywane obligacjami antyinflacyjnymi, odczarujmy, czy one faktycznie chronią przed inflacją.
No niestety nie, jak przywołałeś te parametry, no nie da się ukryć, że to nie jest tak, że kupujemy te obligacje i zapominamy o wszystkim i na pewno wyjdziemy na plus. Poza tym, że samo oprocentowanie się różni, to jest jeszcze kwestia podatku, który na końcu naszej inwestycji musimy zapłacić, aczkolwiek on zostanie za nas zapłacony, bo to nie jest tak, że jakikolwiek PIT tutaj musimy wypełniać. To jest tak jak z lokatą, ponownie. Te analogie
podatek
się
jest przezroczysty,
rysują.
Tego nie
tak, my tego nie widzimy, natomiast gdyby ktoś tam dokładnie liczył, no to potem mu wyjdzie, że dostał mniej pieniędzy. No właśnie, pozdrawiamy profesora Belkę, chociaż kolejne rządy przez tych 20 lat utrzymały ten podatek, więc tu możemy pozdrawiać wszystkich ministrów finansów i premierów.
Bo to przypomnijmy, podatek wprowadzony w 2001 był podatkiem czasowym. To wielokrotnie
mamy długą tradycję czasowych podwyżek podatków, które zostają na lata. Między innymi ten. No więc przed inflacją w prosty sposób nie chronią, ale no nie ma takiego zestawu, nie ma takiego pojedynczego instrumentu, o który nam pozwoli to w tak bezpieczny, nazwijmy to, sposób zrobić, więc one mogą służyć, te obligacje, do no, redukowania skali zniszczeń, jeśli chodzi o siłę nabywczą naszego kapitału. A też no, nie ma co ukrywać, że otoczenie inwestycyjne, tak patrząc szerzej, giełdowo, nieruchomościowo, przez różne klasy aktywów, no, jest obecnie dosyć wymagające i to powtarzają też inwestorzy z wieloletnim stażem, więc opcja siedzenia na gotówce, która owszem, traci, ale dzięki tym obligacjom może stracić trochę mniej, wcale nie jest aż taka bardzo zła dla wielu osób, szczególnie dla tych, którzy no, nie lubią, nie chcą inwestować w jakichś takich bardzo, bardzo niepewnych czasach. Oczywiście zachęcamy do inwestowania długoterminowego w ramach przemyślanej strategii i kiedy takie jednorazowe czy nawet trwające kilkanaście miesięcy okresy nie powinny robić wrażenia na kimś, no, ale wiemy jak to jest z psychologią inwestowania, więc te obligacje dają możliwość po prostu się gdzieś tam jakiegoś schowania przed przynajmniej częścią strat. No jeżeli mówimy o ludziach, którzy wycofali pieniądze z rachunków ROR czy z jakichś tam tych lokat, które były do niedawna jeszcze bardzo, bardzo nisko oprocentowane praktycznie w ogóle.
No, ale jak inflacja była całe lata.
Tak, no to, 1, to dla nich jest to jakieś, jakiś tam jakiś plus, trochę mniej stracą, jakkolwiek to smutno brzmi, znaczy no ale jest, taka jest rzeczywistość.
Tak, można od tego uciec już w ekstremalnej formie, zaukładając rachunek IKE w PKO BP i na ten rachunek IKE kupując te obligacje, no to wtedy już tam tego potrącenia podatku nie będzie, to wtedy w pierwszym roku oczywiście nie, ale tam już później w kolejnych latach, no to się uda się uciec przed inflacją. To jest ten jeden wyjątek,
żeby tak, w pełni to jest po pierwsze, no, ucieczka przed podatkiem belki legalna na dodatek, nazwijmy to. To jest jeden plus. No potem oczywiście w przypadku IKE mrozimy te pieniądze, jeżeli nie chcemy ich wypłacić ponownie do 60. No i oczywiście gdzieś przy rozważaniu na temat obligacji antyinflacyjnych, na temat ich antyinflacyjności, gdzieś można by zadać sobie pytanie, na ile ta inflacja raportowana przez GUS jest taka, jak nam się wydaje, na ile jest dopasowana do nas. To jest cały szereg i obiektywnych, i subiektywnych czynników, dla których ten jeden wskaźnik podawany co miesiąc może niekoniecznie być dopasowany do nas, bo nie wiem, nie jemy mięsa, a tam jest mięso w koszyku inflacyjnym i ono ostatnio mocno drożeje.
Nie palimy węglem, a...
A węgiel, tak, jest królem inflacji w ostatnim okresie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jakaś tutaj średnia jest przyjęta i no IKE właśnie w ramach, wracając do tego inwestowania długoterminowego, no to też oczywiście możemy do tego zachęcić, chociaż niestety... Jest spore utrudnienie, ponieważ na IKE w obligacje skarbowe możemy inwestować tylko w jednej instytucji i to jest biuro maklerskie PKO BP.
Tak, no właśnie powiedzmy sobie, bo to gdzie kupić? No i to jest bardzo ważna informacja, to się już kilkakrotnie padło w PKO BP, tak na stronie, to trzeba wejść w ogóle na stronę www.obligacjeskarbowe.pl i to tam zakładając konto, zakłada się konto w PKO BP, w sumie nawet nie wiem, czy w PKO BP, czy w biurze maklerskim PKO BP, nie ma to specjalnego znaczenia, tak? I to tam się kupuje i z tego, co się orientuje, to ta oferta ma zostać rozszerzona. Jak co premier mówił?
Premier Morawiecki w maju powiedział, że będzie zachęcał dodatkowe kolejne banki do tego, żeby uruchamiały sprzedaż obligacji, no i tym drugim zachęconym był drugi największy bank, też już kontrolowany przez Skarb Państwa, czyli PKO z Żubrem. I to ma być od września dostępne w tymże banku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy się uda i ten termin zachować i na ile to będzie wygodne.
A jakiekolwiek banki na horyzoncie, no niezależne od Skarbu Państwa, bo domyślam się, że trzecim bankiem zamknie jedno oko będzie Alior.
Też zależne od Skarbu Państwa oczywiście.
Tak, a wszystkie pozostałe banki komercyjne.
Takich informacji na tę chwilę nie mam.
Jakieś chociaż... ING, mBank, no, Santander, wszystkie takie, no wiadomo, nasze giełdowe banki, które znamy, lubimy, znaczy lubimy, no powiedzmy sobie, tak? Znamy.
Nie mam tego typu informacji, oczywiście będziemy tę sprawę monitorować. Dla wygody Polaków inwestujących byłoby oczywiście dobrze, gdyby ta oferta była dostępna przez kilka kliknięć w dowolnym banku, tak jak, no nie wiem, właśnie program 500+, do którego można się jakoś tam zapisać poprzez różne banki. Tutaj tak nie jest. No też trzeba gdzieś tam przyznać, że to jest jakiś tam łakomy kąsek dla instytucji, które sprzedają te obligacje, pomijając ewentualne ich tam zarobki. No to mają kontakt z klientem, trzeba założyć konto, może coś jeszcze. No jakby to podejrzewam, zgaduję teraz, że PKO BP jakby tak chętnie
nie oddawałoby
tego, gdyby nie musiało. Tak? Bo to jest zawsze tam ileś osób, które są zainteresowane jakimś produktem finansowym, w tym wypadku obligacjami. No i ten kontakt z klientem to też jest jakaś wartość dla banku, tym bardziej, że no właśnie zakup przez internet jest relatywnie uciążliwy, łamany przez trudny. Ponieważ tak siedząc w domu od zera i nie będąc klientem PKO BP, to no nie kupimy obligacji w 15 minut, chyba że...
Kupimy, to ja to właśnie...
Tak, właśnie tutaj poczyniłem to zaznaczenie, bo tutaj opowiemy twoją historię. Ale mówię o tej ścieżce mniej wygodnej, ponieważ jeżeli chcemy zostać klientem PKO BP, to... Owszem, możemy założyć konto przez internet, ale ono będzie miało ograniczony zakres usług i w tym ograniczonym zakresie nie będzie możliwości kupowania obligacji. musimy się przejść do oddziału albo za pośrednictwem kuriera podpisać dokumenty, no co trochę już nie licuje ze standardami gdzieś obecnymi w innych bankach czy w branży finansowej, gdzie inwestować na całym świecie można poprzez kilka kliknięć.
Przez aplikację, za pomocą jakiegoś.
Dokładnie tak. To jest, myślę, tak, to jest tak. Na pewno do poprawy. No ale właśnie, jest jeszcze jedna opcja i możliwość kupowania.
Tak, zanim powiem o tym jeszcze jednej opcji, to odniosę się, mi się wydaje, tak jak miałbym patrzeć na to, jak gdzie rynek pójdzie, to raczej ta oferta będzie rozszerzana i, że tak powiem, tym monopolem PKO BP rząd się nie będzie przejmował, że ach, to fajnie by było, że to, co powiedziałeś, PKO BP niechętnie by oddawał ten kawałek tortu, bo już tak jak powiedziałeś, jest kontakt z klientem, może ten klient zobaczy, że to fajnie działa, może ja tu w ogóle będę miał rachunek w tym PKO BP, przyniosę finanse i tak dalej, i tak dalej. No bo jak zacząłem te statystyki, które opublikowałeś na stronie, że w czerwcu 14 miliardów złotych państwo pozyskało tą metodą, sprzedając te obligacje tak po prostu, prawda? Tak, nie żadnych aukcji. Nie
to kłócić, było 113 tysięcy nabywców.
Tak, 113 tysięcy nabywców, tak, a nie wiem, choćby wcześniej w kwietniu 2020 roku, czyli dwa lata temu, tak 5 miliardów, a teraz nagle w jeden miesiąc 14 miliardów, są ogromne pieniądze przecież, prawda?
Zobaczymy, jak to się będzie dalej kształtowało, ponieważ ten czerwiec był
rekordowy,
ponieważ była nowa oferta, lepsza oferta, wsparcie medialne, no i też jakby ten...
Obligacje.
Kiedy ludzie już raz kupili te pieniądze, no to drugi raz może już nie mają tyle pieniędzy, żeby kupić, dlatego zobaczymy, jakie będą dane sprzedażowe za lipiec i poznamy mniej więcej w połowie przyszłego miesiąca.
Tak, ale zachęcam, ja to może podlinkuję gdzieś w opisie podcastu do tego artykułu, gdzie jest taki piękny wykres, miesięczna sprzedaż obligacji oszczędnościowych i to taki wykres, powiedziałbym, no umiarkowanie płaski i nagle pstryk w czerwcu, po prostu wystrzał niesamowity, prawda? To jest no, szokujące.
Sam ten wykres obrazuje, dlaczego się tym zajęliśmy, niecodzienne zjawisko na rynku.
Tak, no gdzie byśmy dwa lata temu mówili o jakichś obligacjach? Przecież to nudne, trzeba się z jakimiś akcjami zająć, prawda? No i teraz jeszcze tak tutaj już wracając do tych metod otwarcia tego rachunku, tutaj jest, no jest ich kilka, tak? I te pierwszy i drugi generalnie polegają na tym, że trzeba mieć rachunek w PKO BP, albo już posiadać rachunek w PKO BP, albo potwierdzać przelewem z PKO BP, no to nie, to, no jak ktoś ma, to dobrze, a jak ktoś nie ma, no to jak powiedziałeś, wycieczka do banku, tak? Wycieczka do banku jest to trudne, no ale tak od jakiegoś czasu, jak ktoś posiada dowód osobisty, ten nowy, z tak zwaną warstwą elektroniczną, gdzie ma zaszyty tak zwany podpis osobisty. Uwaga, nie jest to ten sam podpis, to podpis kwalifikowany. To taki, tutaj jest taki szczegół technologiczny, że na tym dowodzie osobistym, oprócz tego, że masz ten tak zwany podpis osobisty, to jest miejsce, taki slocik, gdzie możesz sobie dograć podpisem kwalifikowany, ten taki, no, tak zwany zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym, ale jeżeli posiadasz taki dowód osobisty, posiadasz smartfon, na który możesz sobie wgrać aplikację e-dowód osobisty, tam e-do app, to skrót brzmi jak, to e-do brzmi jak skrót od pewnych obligacji, o których przed sekundką mówiliśmy, jest aplikacja e-do, czyli e-dowód osobisty, tam zrobiona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, to wówczas możesz, zakładając taki rachunek, autoryzować się za pomocą tej aplikacji, tego dowodu osobistego, że ty to ty, i możesz cały proces przeprowadzić. No, ja to dzisiaj robiłem, ćwiczyłem, no zamknę jedno oko. 15 minut łącznie z pójściem po kawę do kuchni, otworzyłem w pełni funkcjonalny rachunek, na próbę kliknąłem sobie pierwszych kilka obligacji, zleciłem przelew z innego banku, jutro będę patrzył, jak to się dalej zachowuje. Więc powiedziałem tak, osoby, no nie chciałbym tutaj sobie dodać, ani muszę, ale powiem, młode i elektronicznie tak tutaj ogarnięte, które to jakby wszystko mają, nowy dowód osobisty, smartfona z możliwością tutaj z NFC, bo to są wszystkie te smartfony, które można płacić zbliżeniowo, one mają zaszyty ten kontroler do tego, właśnie do wszystkich płatności zbliżeniowych i między innymi do tego, że można było zbliżyć dowód osobisty do tego smartfona i uwierzytelnić się, że ja jestem w posiadaniu tego dowodu osobistego, mogą cały proces, tak jak mówiłem, do 15 minut łącznie z robieniem kawy z domu, sprzed komputera, wszystko od początku załatwić. Ja wiem, że to się zmieniało w czasie i że do niedawna było jeszcze tak, że można było ePUAP-em się uwierzytelniać innymi, no, innymi metodami. Na dzień dzisiejszy to jest albo już posiada się dostęp do IPKO, albo chce się zarejestrować za pomocą przelewu, autoryzować, nazwijmy to, za pomocą przelewu, ale ten przelew musi być wykonany z PKO BP, to niewiele zmienia. No i trzecia metoda jest, no taka powiedziałem, najbardziej nowoczesna, najfajniejsza, ale to jest super, bo to jest tak, mamy dowód osobisty, który nam jest dostarczany przez państwo, rozwiązanie państwowe bardzo dobrze, aplikację dostarczaną przez podmiot państwowy, no Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przez państwo, wszystko działa. Wszystko działa, wszystko jest no, darmowe, no oprócz tego smartfona oczywiście, tak? No ale to jakby jest już, no musimy coś mieć, jakieś urządzenie, które nam pozwoli odczytać dane z tego smartfona i to wszystko działa i to jest wszystko bardzo dobrze rozwiązane. Z mojego punktu widzenia ta trzecia metoda, działa. Jakbym miał pójść, to jest moim zdaniem jeden z przyczyn, czemu tylko sto kilkanaście tysięcy osób kupiło te obligacje w czerwcu, a nie 1 113 000. Gdyby to było prościej dostępne, to byśmy liczyli tych Polaków w milionach.
W pełni się z tym zgodzę.
Taka bariera, nazwijmy to technologiczno-administracyjna, jest dosyć duża postawiona.
To, co powiedziałeś, że to zajęło 15 minut, to nazwijmy to jest dobry wynik, jeśli chodzi o tego typu sytuacje.
Przepraszam, czyli to spokojnie klikając i czytając po kolei checkboxy, które zaznaczałem, bo ja lubię takie rzeczy czytać.
Ankietę MiFID miałeś jeszcze.
MiFID musiałem oczywiście. No to mało przyjazny fragment, ale no jakoś mi się udało przeczytać.
To też mnie jakoś dziwi w przypadku takiego instrumentu, gdzie kogoś tam wypytywać o to, no ale o MiFIDzie też możemy kiedy indziej porozmawiać i czemu on służy. No to, co napisałeś, jest jedną skrajnością, nazwijmy to. Drugą skrajnością jest właśnie ta wycieczka do oddziału PKO BP, oddziału biura maklerskiego, albo jednego z, nie każdego, oddziałów banku PKO BP. No i cóż, i tutaj historie, które gdzieś tam do mnie dotarły, włosy jeżą na głowie, ponieważ no niekiedy na pracowników oddziałów pada blady strach, kiedy klient mówi, że przyszedł po obligacje. A jeszcze jak mówi, że chce założyć IKE, to już jest popłoch, tragedia i gdzie się tam telefony ratunkowe. Oczywiście również pozdrawiamy całą ekipę PKO BP, ale wiemy, że jest też trochę do zrobienia, jeżeli chodzi o obsługę klienta. No bo właśnie też tym bardziej przychodzą ludzie różni. Tak jak są też dane ministerstwo udostępnia, że to są często osoby, nazwijmy to w wieku 50+. Czyli niekoniecznie może najbardziej obeznane, czy to z technologią, czy nawet z finansami, no nie ukrywajmy, dorastały w innych realiach często te osoby. Więc tutaj ta opieka nad klientem, nad inwestorem, bo tak to też możemy już nazwać, tak? Inwestuje ktoś w te obligacje, no wymaga na pewno jakichś tam szczególnych standardów i to jest coś, co, no właśnie, gdyby można było to ominąć i gdyby to było w każdej aplikacji bankowej, to zapewne więcej osób by się na to zdecydowało, no bo co jak co, ale do bankowości internetowej przez ostatnią dekadę Polacy się przyzwyczaili, tak. I myślę, już nie ma od tego odwrotu.
No to tak, wiesz, skoro można, to już rozmawialiśmy, złożyć wniosek o 500+, nie wiem, z wnętrza bankowości elektronicznej jakiegoś banku niepaństwowego, innego i to wszystko działa, potwierdzamy to jakimiś podpisami, no to w myśl zasady, że skoro jakiś bank nas raz zweryfikował, to można, autoryzując się właśnie aplikacjami bankowymi, żeby to wszystko zadziałało, no to chyba to też tak by można było. Tak? To na pewno by wspomogło popularność i to wrócę do poprzedniego wątku, premier Morawiecki nie będzie się przejmował monopolem PKO BP i zostanie ten mechanizm, tak jak tak to wróżę tutaj z naszej szklanej kuli, ten mechanizm no sprzedaży, tam tutaj mówiąc sieć sprzedaży tych obligacji moim zdaniem zostanie rozszerzony również na inne banki, ale oczywiście w pierwszej kolejności we wrześniu PKO SA, czyli to PKO z żubrem, w dalszej kolejności zamykam jedno oko Alior, a dopiero gdzieś tam później daleko, daleko dalej pozostałe banki, w zależności oczywiście od potrzeb Skarbu Państwa. Tak? Dobrze, takie pytanie na koniec bym zostawił sobie tutaj. Czy warto kupić takie obligacje?
Na to pytanie padnie odpowiedź, której nikt nie lubi.
To zależy.
Tak jest.
Jak zawodowy analityk.
Tak jest. No, w istocie zależy to od naszego profilu, od tego, gdzie do tej pory trzymaliśmy pieniądze, bo jeżeli to jest przeniesienie ich z lokaty, to całkiem rozumiem, że nie każdy może być gotowy na to, żeby zostać inwestorem tak od jutra, tylko musi wykonać kilka kroków na tej drodze i właśnie te obligacje skarbowe mogą być jakimś tam krokiem pierwszym w ramach czy to zabezpieczania poduszki finansowej swojej, czy to jakiegoś tam właśnie stabilnego elementu portfela inwestycyjnego. To może być ten pierwszy krok. Zachęcamy do zrobienia kolejnych, najlepiej razem z nami, bo tu w różne inne instrumenty też można inwestować i mam szczerą nadzieję, że z tej rzeszy nowych nabywców tych obligacji będą się rekrutować kolejni inwestorzy, no bo nie ma ucieczki przed tym, żeby coś z pieniędzmi robić w takich czasach, przy takiej inflacji, a potem przy problemach systemu emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. No. Więc jeżeli się pogodzimy z tym, że te obligacje nie są cudownym rozwiązaniem i nie załatwią za nas wszystkich problemów i nadal na przykład pieniądze będą tracić siłę nabywczą, ale stracą je mniej niż gdyby leżały na lokacie, no to jest to jakieś rozwiązanie. No tak, tak.
To jeszcze dojdzie argument, czy mamy zaufanie do państwa polskiego.
Jasna sprawa.
Czy za te 10, 4, 10, 12 lat, jak to te najdłuższe obligacje, my ufamy, że państwo polskie nam to odda te pieniądze, tak? No to.
Tak, ile to będzie warte wtedy? Tak, jasna sprawa.
Odeślijmy teraz tutaj do dyskusji o tej takiej globalizacji, o tym, że inwestorzy uciekają bardzo często od złotówki, tak? Od złotego, przepraszam. Tak, kupują zagraniczne aktywa i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli ktoś chce mieć coś stabilnego w Polsce, no to jest taka opcja. Zachęcamy, mam taki piękny poradnik na stronie, tak jak w ogóle przy kolei się przebrnąć przez te wszystkie obligacje, wszystkie sobie te skróty rozszyfrować tych obligacji, jak to kupić i tak dalej. Na pewno jestem przekonany, że fragment poświęcony inwestowaniu w obligacje będzie ważnym takim trzonem, fragmentem merytoryki Forum Finansów, które się zbliża wielkimi krokami 14-15 października. Tak jak jeszcze dwa lata temu, jak udało nam się tuż przed pandemią zrobić jedną edycję Forum Finansów, no to nikt się nie zająknął o inwestowaniu w obligacje, bo był to wyjątkowo nieatrakcyjny fragment.
Wtedy numerem jeden były nieruchomości, z tak, tego co pamiętam.
Oczywiście, nieruchomości, tak jest, dokładnie. Tak, to wszystkie inne rzeczy, tylko nie obligacje były na ustach inwestorów. Tak w tym roku na pewno mnóstwo osób schyli się po te obligacje i choćby po to przyjdzie zobaczyć, dobra, to już też się zainteresuje. Wszyscy sąsiedzi kupują obligacje, to ja też zobaczę fragmencik.
Z całą pewnością tak będzie, bo to właśnie jest ten moment, kiedy tak, ten przysłowiowy taksówkarz rozmawia o inwestowaniu w ten instrument. No, nic nie trwa wiecznie i moda na żaden instrument finansowy też taka nie będzie. Jeżeli inflacja zacznie spadać, jeżeli polska giełda ruszy, no to siłą rzeczy będziemy widzieli coraz mniejsze zainteresowanie obligacjami, może nawet odpływy środków stamtąd, tak, bo ludzie będą je chcieli wcześniej wycofać. No ale póki co jesteśmy w realiach, jakich jesteśmy. Na polskiej giełdzie dzieje się, no mogłoby się dziać lepiej, nazwijmy to tak eufemistycznie. I te obligacje są jakimś schronieniem na ten trudny czas, ale no nie może na zawsze i na wieki. Raczej też warto rozważyć przynajmniej, wiadomo, w zależności od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, jaką mamy tolerancję na ryzyko, ale generalnie warto mieć oczy otwarte i tak jak ktoś teraz nauczył się tego, czym są te obligacje, z czym to się je, jak w to się inwestuje, tak kolejne grupy aktywów także będzie można poznawać i no lepiej wiedzieć wcześniej niż później, bo teraz powiedzmy, że osoby, które teraz kupują obligacje antyinflacyjne, no to tak, będą one indeksowane inflacją, którą poznamy za rok. Mhm. A teraz się postawmy w sytuacji osób, które kupiły te obligacje, no właśnie, rok czy dwa lata temu, no to one w czasach, kiedy ta inflacja już jest wysoka, zbierają korzyści decyzji, którą podjęły.
Inflacja plus marża.
Tak jest, zbierają korzyści decyzji, którą podjęli wcześniej, no a te obligacje były dostępne i ta oferta się aż tak bardzo w tym zakresie też nie zmieniła, więc warto wiedzieć, co jest dostępne, warto wiedzieć, co jest w menu, żeby móc sobie skomponować to, co z naszym portfelem chcemy. No i zachęcam wszystkich właśnie do szerokiego spojrzenia na rynek i na to, jakie możliwości oferuje.
Tak, no niestety nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, czy warto, no bo to warto, to jak spotkamy się za 5 lat, to będziemy mogli powiedzieć, czy dzisiaj było warto, ale faktycznie to, co powiedziałeś, warto wiedzieć, jakie są możliwości inwestycyjne. Okej, dobra, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
Michał Żuławiński.
Do usłyszenia z tym razem.